Rozmowa po dziewiątej.
Dzień dobry, moim Państwa gościem jest Krystian Pacholik, Ruch Narodowy Konfederacja. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Pana redaktora i witam wszystkich Państwa.
Dziś obrady Senatu, który prawdopodobnie nie zajmie się ustawą o ratyfikacji decyzji o zasobach własnych Unii Europejskiej, a w czasie debaty i potem na temat głosowania wypowiedział się Sejm. Konfederacja była przeciwko tej ustawie. Dlaczego w głosowaniu nie opowiedziała się za ustawą, która de facto otwiera drogę do pozyskania ogromnych środków na odbudowę po pandemii?
Właśnie, ogromnych środków. Ten fundusz odbudowy, który my nazywamy funduszem zadłużenia, można porównać do takiego konia trojańskiego. Wszyscy mówią o ogromnych pieniądzach, a nikt nie mówi, co jest w środku tego konia. A tam już nie jest tak przyjemnie. Z czego te pieniądze będą finansowane? No bo to nie jest tak, że te pieniądze spadną nam z nieba, proszę Państwa. Ten fundusz zadłużenia, który my nazywamy wprost właśnie tak, będzie jakby finansowany z czterech, między innymi z czterech nowych podatków. Między innymi ten podatek to będzie od śladu węglowego. Przypomnijmy, że nasz miks energetyczny opiera się i jeszcze pewnie przez długie lata będzie opierał na węglu, więc no tutaj jakby ten podatek nam ostro da po kieszeni. Warto też wspomnieć, że no ten fundusz będzie finansowany również z wspólnego unijnego długu, czego jeszcze nigdy nie było. 10 lat temu Wielka Brytania to zablokowała, ponieważ sprzeciwiała się dalszej federalizacji Unii. Czyli jakby kilka rzeczy oddające kolejne kompetencje do Unii Europejskiej. Na dodatek dług, który no też się nie mówi o tym za bardzo, będzie wydawany, znaczy pieniądze z funduszu będą wydawane przez 7 lat, no a dług spłacany przez 37 lat. Więc my tutaj analizując plusy i minusy tego wszystkiego, zdecydowanie widzimy więcej minusów, no, o których staramy się mówić głośno, no bo inne wszystkie środowiska polityczne tylko mówią o tych pieniądzach, no, które jakimś kosztem dużym nawet.
Jak to, panie polityku, panie przedstawicielu Konfederacji, panie Krystianie, jak to jest z kredytami? Wydajemy je na przykład, gdy zadłużamy się na mieszkanie czy na inwestycje teraz, tu i teraz, potem spłacamy w ratach dla nas bardziej przyjaznych niż zebranie jednej dużej kwoty w określonym momencie w historii, a ten moment w historii jest właśnie trudny, bo pandemia również odbija się na gospodarce. Czy nie przekonuje Was ten argument, że te pieniądze umożliwią nam właśnie dynamiczny wzrost po pandemii i dogonienie też państw Europy Zachodniej? I może to jest dobry moment właśnie na to, żeby to odbicie, gdzie Polska również notuje wzrosty gospodarcze, mogło być jeszcze większe i ten proces doganiania będzie jeszcze szybszy dzięki temu.
Proszę pana, panie redaktorze, z tym odbiciem można niestety polemizować, bo jeżeli tutaj pan porównał, jeżeli ktoś zaciąga kredyt jako osoba prywatna, no to nikt nam nie mówi konkretnie, to znaczy my zaciągamy kredyt na co chcemy.
Bank mówi, że zaciągamy kredyt na przykład pod hipotekę i tylko na to możemy to wydać i potem bank jest cały czas właścicielem naszego mieszkania.
Jasne, do momentu, ale to my chcemy to mieszkanie kupić, a czy jako my Polacy konkretnie chcemy wydać te pieniądze między innymi na transformację energetyczną i na odnawialne źródła energii, a nie na przykład na budowę elektrowni jądrowej, która by była zdecydowanie bardziej korzystna. Dodajmy też to, że no niestety my nie zaciągamy wspólnego długu z sąsiadami i jeżeli sąsiad będzie niewypłacalny za ten dług, będziemy musieli wspólnie ułożyć, a niestety państwa Europy Południowej, takie jak Grecja, Hiszpania czy Włochy, ich system finansowy no jest już teraz w złej kondycji.
Jeżeli ale w czasie debaty minister do spraw Unii Europejskiej mówił, że tu nie ma mowy i dalej podkreślał też premier o wspólnotowieniu długo i że jeżeli państwo zbankrutuje, któreś państwo Unii Europejskiej, to my nie będziemy spłacać jego długów, bo to nawet prawnie nie jest możliwe.
Panie redaktorze, przywołam słowa posłanki Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Ani Siarkowskiej, że pan minister Szymański najprawdopodobniej mija się z prawdą. I to chyba będzie najlepszy komentarz do tego, co tutaj pan mówił. I też jest to takie zdanie naszej Konfederacji w tej kwestii.
Druga sprawa, to premier mówił o tym również, że dotychczasowy budżet Unii Europejskiej to około 1% PKB, a Krajowy Program Odbudowy, Europejski Program Odbudowy to około 0,7% PKB, a publiczne wydatki większości państw sektora finansów publicznych to 40%, więc mówimy o rzędzie wielkości daleko mniejszym. No i pytanie w takim razie, czy te państwa obawy nie są na wyrost, bo jeżeli chodzi o to, co pan mówił, czy Polacy to popierają, no to mamy sondaże po i przed głosowaniem, że Polacy uznają, że Prawo i Sprawiedliwość podjęło dobrą decyzję. 70% respondentów pozytywnie przyjęło głosowanie posłów Prawa i Sprawiedliwości nad właśnie ustawą ratyfikującą tego typu zadłużenie, o którym pan mówi, to jest chyba raczej oczywiste, że te pieniądze skądś pochodzić muszą.
No i niestety większość Polaków nie ma czasu, żeby dogłębnie interesować się polityką. I jedynie coś słyszeli, coś wiedzieli o dużych pieniądzach z Unii. Wcześniej też Polacy zazwyczaj, czemu są jakby zwolennikami Unii Europejskiej, ponieważ Unia daje pieniądze. Tak? Nikt o tym nie mówi, że to kolejne podatki, zwiększenie też składki unijnej, o czym nie mówiłem, do 6,5 miliarda złotych rocznie, więc no trzeba analizować.
Ale wie pan, zadłużają się na przykład Stany Zjednoczone, żeby też być bardziej konkurencyjnym. To nie jest tylko praktyka Europy.
Stany Zjednoczone są emitentem, emitują dolara, czyli walutę, która jakby, mówiąc kolokwialnie, rządzi światem, i oni mogą sobie pozwalać na tak duże zadłużenie, praktycznie nieograniczone. Czy my jako Polacy możemy? 1,5 biliona już na tą chwilę prawie zadłużenia przez ostatnie kilka lat, doszło 400 miliardów kolejne, więc no niestety, czy my chcemy fundować przyszłym pokoleniom to, że jakiś tam rozwój będzie, ale kosztem tego, że no przyszłe pokolenia będą musiały zdecydowanie więcej pracować i spłacać te długi, które my zaciągamy.
A może ten rozwój przyniesie nam dodatkowe środki, które właśnie sfinansują zadłużenie, co często robią również i przedsiębiorcy po to, żeby wzmocnić swój ruch. Zadłużają się, po czym ten kredyt czy leasingi spłacają. To jest normalna praktyka. Państwo współpracujący z przedsiębiorcami pewnie tą praktykę znają. Ja zapytam o jeszcze jedną sprawę. Czy wstrzymanie się od głosu Koalicji Obywatelskiej i w ogóle głosowanie przeciwko mogłoby być takim planem na obalenie rządu Mateusza Morawieckiego, bo takie głosy też się pojawiały z kręgów opozycji, że gdyby właśnie nie udało się przegłosować tej ratyfikacji, to rząd Prawa i Sprawiedliwości byłby poddany krytyce, a z drugiej strony mogłoby dojść do jakichś ruchów na opozycji i jednoczenia się. Czy pan wyobraża sobie na przykład stworzenie takiego szerokiego rządu technicznego wspólnie z politykami Platformy Obywatelskiej i resztą opozycji?
Powiem tak, jeżeli ktoś sobie wyobraża rząd z jednej strony Bosaka, Brauna, Korwina, a z drugiej strony Zandberga i Czarzastego, no to naprawdę ma bardzo szeroką wyobraźnię. Chociaż ostatnie głosowanie właśnie nad tym, o czym rozmawiamy, czyli funduszem, jak my to mówimy, zadłużenia, no to pokazuje raczej, że bliżej do sojuszu PiSu z Lewicą. Przecież to Zandberg z mównicy sejmowej mówił głośno i wyraźnie o tym, że cieszy się, że tutaj PiS jest za, no bo ten fundusz jest krokiem do dalszej federalizacji Unii Europejskiej, dalszego odbierania kompetencji państw narodowych. No to ten sojusz bliższy jest PiSu, Lewicy niż Konfederacji z Platformą.
Czyli rozumiem, że to w ogóle w grę nie wchodzi, takie pomysły, czy gdyby na przykład Platforma spełniała niektóre postulaty Konfederacji, to te rozmowy mogłyby się toczyć?
Z moich informacji i jak to mówili liderzy Konfederacji, jak Krzysztof Bosak, takich rozmów nie było i po prostu ja nie biorę pod uwagę możliwości koalicji z Platformą Obywatelską. Wspieranie wspólnych projektów, głosowanie z jakimiś wspólnymi dobrymi rzeczami, pojedynczymi, jasne. Na tym polega jakby racjonalna polityka, ale wspólna koalicja z Platformą nie wchodzi w grę w sposób.
wspomniał pan o jakimś sojuszu lewicy z Prawem i Sprawiedliwością, ale dziś na przykład w Senacie ma odbyć się wybór Rzecznika Praw Obywatelskich i tutaj ja kompletnie nie wyobrażam sobie sojuszu właśnie lewicy z Prawem i Sprawiedliwością. Sam kandydat na rzecznika, pan dr Bartłomiej Wróblewski, mówi o tym, że właściwie to głosowanie wisi na jednym głosie w tą lub w drugą stronę. Jednym, dwóch głosach to kilka głosów może zdecydować. Lewica nie sądzę, by głosowała, natomiast pytanie, czy ten kandydat i jego propozycja na to, żeby opozycja wskazała jego zastępców, to jest dobry pomysł i uda się tą kandydaturę dziś przegłosować według pana?
No według mnie niestety nie, chociaż samą osobę pana Wróblewskiego za jego konserwatywne poglądy szanuję, no jednak PiS tutaj popełnił kolejny błąd, tak? Jako swojego kandydata promuje osobę, no, która jest posłem aktualnym Prawa i Sprawiedliwości, więc to nie ma tutaj mowy o żadnej...
się prawdopodobnie, znaczy będzie musiał zrzec się i sam to zapowiada.
Jasne, ale przechodząc mandatu z ław poselskich do instytucji, jakim jest Rzecznik Praw Obywatelskich, no to no PiS mógł podejść bardziej racjonalnie. To było oczywiste, że no przecież Lewica nie zagłosuje za kandydatem, który jest za pełną ochroną życia. Nawet jeżeli ten kandydat zaproponuje, żeby jego zastępcą był, załóżmy, komunizujący pan Ikonowicz.
Patrząc na to, jak ostatnio politykę prowadzi Platforma Obywatelska czy Koalicja Obywatelska, to sam ten argument, o którym pan powiedział, już wyklucza tego kandydata.
No tak, no ale mówię, no PiS kolejny raz, wcześniej był pan minister Wawrzyk, teraz pan Wróblewski, no za trzecim razem mam nadzieję, że tutaj raczej pan Wróblewski nie zostanie wybrany na RPO, więc za trzecim razem mam nadzieję, że PiS jakby wpadnie po rozum do głowy i na przykład zaproponuje takiego kandydata, którą będą mogli na przykład senatorzy PSL-u poprzeć i wyjdziemy z tego pasu, no bo ten pas jest zły dla zwykłych obywateli i dla powagi Rzecznika Praw Obywatelskich.
A jakie cechy powinien mieć Rzecznik Praw Obywatelskich według pana? Czy ten obecny spełnia definicję Rzecznika Praw Obywatelskich?
Czy pan Wróblewski?
Nie, ten, który jest obecnie, pan Bodnar.
Aha, nie, no pan Bodnar nie był jakimś tam aktualnym politykiem, jak tutaj pan Wróblewski, no ale mieszanie się jego tylko w jeden jakby niszę ideową, czyli lewicowo-liberalne tematy były dla niego najbardziej istotne, prześladowanie praw tak zwanych mniejszości spod znaku czterech liter, a prześladowanych mniejszości, czy nawet większości innych, no to bardziej przymykał oko. No, na pewno plusem jest to, że pan Bodnar kończy swoją kadencję w mojej opinii nie był on dobrym rzecznikiem wszystkich obywateli, wszystkich Polaków.
A to mówił Krystian Pacholik, Ruch Narodowy Konfederacja. Bardzo dziękuję panu za dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję bardzo i wszystkim życzę miłego dnia. Pozdrawiam.
Rozmowa po dziewiątej.